Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni. Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi. Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi. Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu, w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność. Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi. Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen. Przybądź, Duchu Święty. Rozpoczynamy naszą katechezę, powracamy na drogi nauki Kościoła zawartych na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Wyznanie wiary chrześcijańskiej to wyznanie, które jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. Kościół idzie do wszystkich i wszystkich obejmuje uściskiem miłości, życzliwości, dobra i zarazem wdzięczności. Temat dzisiejszej katechezy: Jezus i prawo. Rozpoczęliśmy cykl katechez dotyczących artykułu 4. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Paragraf 1 zatytułowany Jezus i Izrael został podzielony na 3 kolejne kroki. Pierwszy z nich to temat dzisiejszej katechezy: Jezus i prawo, drugi Jezus i świątynia, trzeci Jezus i wiara Izraela w Boga jedynego i Zbawiciela. Jezus i prawo, 577 numer w katechizmie Kościoła katolickiego, numery kolejne. Na początku kazania na górze Jezus uroczyście wypowiedział swoje stanowisko, w którym w świetle łaski nowego przymierza przedstawił prawo dane przez Boga na Synaju podczas pierwszego przymierza. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Koniec cytatu z Mateuszowej Ewangelii. Jezus, Mesjasz Izraela, a więc największy w Królestwie Niebieskim, powinien był wypełnić prawo. Przyjmując je w jego integralności, aż do najmniejszych przepisów zgodnie z własnymi słowami. On sam tylko mógł uczynić to w sposób doskonały. Żydzi, jak to sami wyznają, nigdy nie mogli wypełnić prawa w jego integralności, nie naruszając najmniejszych przepisów. Z tego względu corocznie w czasie święta przebłagania dzieci Izraela proszą Boga o przebaczenie z powodu przekraczania przez nich prawa. Istotnie, prawo stanowi pewną całość i, jak przypomina święty Jakub, choćby ktoś przestrzegał całe prawo, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Zasada integralności zachowywania prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. Ukazując ją Izraelowi, doprowadzili oni wielu Żydów w czasach Jezusa do najwyższej gorliwości religijnej. Gdyby owa gorliwość nie zamieniła się w obłudną kazuistykę, mogłaby przygotować lud na tę zdumiewającą interwencję Bożą, którą będzie doskonałe wypełnienie prawa przez jedynie sprawiedliwego w miejsce wszystkich grzeszników. Doskonałe wypełnienie prawa mogło być jedynie dziełem boskiego prawodawcy, narodzonego pod prawem w osobie Syna. W Jezusie prawo ukazuje się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, ale jak wyryte w głębi jestestwa, w sercu. W sercu sługi, który, ponieważ niezachwianie przynosi prawo, staje się przymierzem dla ludzi. Jezus do tego stopnia wypełnia prawo, że bierze na siebie przekleństwo prawa, ciążące nad tymi, którzy nie wypełniają wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa, ponieważ poniósł śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. List do Hebrajczyków. Jezus uchodził w oczach Żydów i ich duchowych przywódców za nauczyciela, rabbi. Argumentował często w ramach rabinistycznej interpretacji prawa. Równocześnie jednak nie mógł on nie wywołać sprzeciwu uczonych w prawie, ponieważ nie zadowala się proponowaniem swojej interpretacji jako jednej z wielu. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Na górze błogosławieństw przez Jezusa daje się słyszeć na nowo to samo Słowo Boże, które zabrzmiało na Synaju, aby przekazać Mojżeszowi prawo pisane. Słowo to nie obala prawa, ale je wypełnia, dając mu w sposób boski ostateczną interpretację. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. Tym samym boskim autorytetem Jezus odrzuca pewne tradycje ludzkie, tradycje faryzeuszów, które uchylają Słowo Boże. Idąc jeszcze dalej, Jezus udoskonala prawo dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w życiu codziennym Żydów, ukazując przez boską interpretację jego znaczenie pedagogiczne. Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym, z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Ewangelia świętego Marka, rozdział 7. Podając z boskim autorytetem ostateczną interpretację prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych uczonych. Nie zgadzając się z jego interpretacją, potwierdzoną nawet przez boskie znaki, które jej towarzyszyły. Szczególnie odnosiło się to do zagadnienia szabatu. Jezus przypomina, często posługując się argumentami rabinistycznymi, że ani służba Bogu, ani służba bliźniemu, jaką były dokonywane przez niego uzdrowienia, nie zakłóca odpoczynku szabatowego. Drodzy Państwo, a zatem Jezus i prawo, i pytanie, co to znaczy, że Jezus wypełnił prawo, lecz go nie zniósł? Katechizm Kościoła katolickiego przypomniał nam, że Chrystus w kazaniu na górze uzupełnia, udoskonala prawo Starego Przymierza, w tym także 10 przykazań danych na górze Synaj. Występuje tu jako nowy prawodawca, jako ktoś, kto jest Bogiem, Słyszeliście, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. Jeśli zestawimy wymagania starego prawa i tego, które ogłasza Chrystus, to od razu widzimy, iż wymagania Chrystusa są bardziej radykalne. Stąd też mówimy o tak zwanym radykalizmie kazania na górze. Przyglądnijmy się pokrótce, w czym zatem tkwi ów radykalizm w dziedzinie niektórych przykazań. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, werset 21. Chrystus przestrzega nas przed braterskim gniewem. Nie chodzi tu o gniew, który powstaje w nas jako oburzenie na dziejące się zło. Znamy także taki gniew u Jezusa, kiedy oburzył się na przekupniów profanujących świątynię. W powyższych słowach Chrystusa tkwi przestroga przed gniewem zawistnym, złośliwym, mściwym. Gniew tego typu wcale nie należy do rzadkości. Występuje on nie tylko wśród ludzi niewierzących, ale ma miejsce także wśród uczniów Chrystusa, wśród chrześcijan. Bardzo czytelnym, widocznym znakiem tego gniewu jest nierozmawianie, nieodzywanie się ludzi nawzajem do siebie. Zdarza się to w rodzinach, we wspólnotach sąsiedzkich, w miejscach pracy. Chrystus poleca nam taki gniew wyrzucać z siebie. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Werset 27 i 28. A więc nie grzeszymy tylko czynami, ale i zamiarami, świadomymi, grzesznymi pragnieniami. Trzeba pamiętać, by nasze myślenie było poprawne, by nasze wnętrze było źródłem dobrych zamiarów, zamierzeń, pragnień. Jest to nadzieja, że z tych szlachetnych, dobrych zamiarów zrodzą się dobre czyny. Jeśli zaś jest inaczej, to ze złych myśli będą się rodzić złe czyny. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Wers 33. Jakże to, drodzy Państwo, ważne wskazanie. Chrystus nie lubi w nas krętactwa, dwulicowości, zafałszowania. My też nie lubimy ludzi nieprzejrzystych, zafałszowanych, zmieniających często swoje zdanie czy też swoje poglądy. Owe przysłowiowe chorągiewki na wietrze są mało wartościowe w życiu społecznym. Mógłby ktoś powiedzieć, że powyższe polecenia Chrystusa są nie dla wszystkich ludzi, że to nie na dzisiejsze czasy. A właśnie w nich zawarta jest prawdziwa i jedyna mądrość. Warto ją poznawać, medytować, według niej żyć. W stosunku do tej mądrości zawartej w Bożym prawie jesteśmy jednak zawsze wolni. Bóg nas nie chce na siłę czynić szczęśliwymi. Zatem nasz los, nasze szczęście jest poniekąd w naszych rękach. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Słowa te wzywają nas do jednoznaczności. Nie można mieć serca rozdwojonego. Są tacy, którzy co innego myślą, co innego mówią, a jeszcze co innego czynią. Są też tacy, którzy co innego mówią dla różnych osób, lub też tacy, którzy co chwilę zmieniają swoje zdanie. Chrystus wzywa nas dziś do jednoznaczności, do przejrzystej postawy ewangelicznej. Ta droga jest jasna, choć bardzo trudna. Po to ją ciągle na nowo poznajemy, by nią podążać. I raz jeszcze słowa z Ewangelii świętego Mateusza: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Drodzy Państwo, prawo i prorocy to po prostu całe prawo Starego Testamentu, czyli zbiór religijnych, moralnych, liturgicznych i obywatelskich norm prawnych. Normy te zostały zebrane głównie w Pięcioksięgu Mojżesza, zwanego też Torą. Poza tym prawowierny Żyd był zobowiązany do respektowania niezliczonej ilości drobiazgowych przepisów prawnych i obyczajowych dotyczących konkretnej sytuacji życiowej zawartych w Talmudzie. Talmud jest bardzo obszernym komentarzem do Miszny, czyli spisanej ustnej tradycji. Twórcami setek drobiazgowych i uciążliwych przepisów byli pisarze, uczeni w piśmie i faryzeusze. Do ogólnych obowiązujących reguł dodawali oni nowe, szczegółowe przepisy, które na ogół odczuwano jako ciężar w normalnym życiu codziennym. Na przykład prawo Boże nakazuje święcić dzień święty, co również znaczy, aby nie pracować, ale poświęcić ten dzień ku czci Pana Boga. Prawnicy żydowscy jednak sądzili, że wymagania trzeciego przykazania Bożego są niewystarczające. Sporządzili więc obszerną listę zabronionej w szabat pracy, do której włączyli również noszenie ciężarów. Określili zatem, jaki ciężar, na przykład produktu żywnościowego, wolno nieść. A była to według nich waga jednej suszonej figi, jednego łyku mleka, czy takiej ilości miodu, ile wystarczyło na posmarowanie rany. Podawali, ile liter wolno napisać, na czym wolno pisać, jakiego płynu użyć do pisania. Stawianie liter na piasku, na zakurzonej drodze, czy pisanie ciemnym płynem albo sokiem owocowym było dozwolone, gdyż taki sposób pisania nie utrwalał pisma. Natomiast używanie atramentu, który utrwalał zapis, było według nich wykroczeniem i łamaniem prawa. Istniało tysiące tego rodzaju przepisów do poszczególnych nakazów prawa. Miszna zawiera 63 traktaty, bardzo obszerne, które przetłumaczone na język angielski stanowią księgę zawierającą 800 stron. Talmud jerozolimski składa się z 12 tomów, a Talmud babiloński 60 tomów. Gdy Izraelita mówił o prawie, chodziło mu nie tylko o objawione prawo boskie, ale również o setki ludzkich przepisów zebranych w Misznie i Talmudzie. Natomiast Jezus, mówiąc o prawie, nawiązywał zawsze do moralnego prawa Bożego, zawartego przede wszystkim w Dekalogu. Do drobiazgowych przepisów wymyślonych przez ludzi odnosił się niejednokrotnie krytycznie i z wielką rezerwą. Ewangelia pokazuje, że sam ich nie przestrzegał. Na przykład leczył w szabat, na co nie pozwalali prawnicy żydowscy. O uczonych w piśmie wypowiedział Chrystus następujące słowa, Ewangelia Mateuszowa: wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć nie chcą. Koniec cytatu. Za czasów Jezusa i w okresie formowania się Ewangelii świętego Mateusza pojawiły się błędne opinie w związku z wątpliwościami tych, którzy stali się wyznawcami Chrystusa i którzy pytali, czy prawo Starego Testamentu nadal obowiązuje i jak je należy rozumieć. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego uważali, że prawo Starego Testamentu nadal obowiązuje i że należy je wypełniać według interpretacji uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nawróconych z pogaństwa traktowali jako niepełnych chrześcijan, bo nie znali oni prawa i nie praktykowali go. Natomiast chrześcijanie wywodzący się z pogan uważali za świętym Pawłem, że prawo Starego Testamentu już nikogo nie obowiązuje, bo Jezus uwolnił od niego wszystkich. Dla sprostowania tych błędnych poglądów święty Mateusz na samym początku pierwszej mowy Pana Jezusa podaje jego słowa, że nie przyszedł znieść prawa, lecz wypełnić. W ten sposób wyjaśnia podstawowy problem dotyczący stosunku chrześcijan do moralnego prawa Starego Testamentu, które zostało utrwalone przede wszystkim w 10 przykazaniach Bożych. Prawo to obowiązuje nadal, ale nie można go wypełniać według interpretacji faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jezus bowiem domaga się głębszego podejścia do prawa, tak by sprawiedliwość chrześcijańska była większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, to jest jak długo świat będzie istniał, tak długo nie ulegnie żadnej zmianie nawet najmniejszy przepis dotyczący moralnego prawa Bożego. Ideę tę wyraża metafora najmniejszej litery w alfabecie hebrajskim jota oraz wzmianka o jednej kresce, czyli maleńkim znaku, który służył do oddzielenia podobnych do siebie spółgłosek hebrajskich. Trwałe wartości boskiego prawa moralnego nigdy nie przeminą. Stanowią bowiem mocny fundament w relacji człowieka do Boga oraz do wszystkich ludzi. Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 16 lutego tego roku odniósł się do kazania na górze, wskazując, że mowa Jezusa składa się z czterech antytez. Wyrażonych w sformułowaniu, o czym wspominaliście, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Te antytezy, kontynuuje Franciszek, odnoszą się do tyluż sytuacji z życia codziennego, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwodu, przysięgania. Jezus nie znosi przepisów, które dotyczą tych kwestii, ale wyjaśnia ich pełne znaczenie i wskazuje ducha, z jakim należy ich przestrzegać. Zachęca on do przejścia od formalnego przestrzegania prawa do przestrzegania jego istoty przez przyjęcie prawa w sercu, które jest ośrodkiem intencji, decyzji, słów i gestów każdego z nas. Z serca wychodzą czyny dobre i czyny złe. I jeszcze jeden cytat z Ojca Świętego Franciszka. Gdy przyjmuje się prawo Boże w sercu, rozumie się, że nie kochając bliźniego, zabija się w pewnej mierze samych siebie i innych, gdyż nienawiść, rywalizacji i podział zabijają miłość braterską, która jest podstawą relacji międzyludzkich. A to odnosi się do tego, co powiedziano o wojnach, a także do obmów, ponieważ język zabija. Gdy przyjmuje się prawo Boże w sercu, rozumie się, że pragnieniami trzeba kierować, ponieważ nie wszystko, czego się pragnie, można mieć. I niedobrze jest ulegać uczuciom egoistycznym i zaborczym. Kiedy przyjmuje się prawo Boże w sercu, rozumie się, że trzeba porzucić styl życia składający się z niedotrzymywanych obietnic, jak również przejść od zakazu fałszywego przysięgania do postanowienia, że wcale nie będzie się przysięgało, przyjmując postawę pełnej szczerości w stosunku do wszystkich.